Ja otrzymałem od Pana to, co Wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: to jest ciało moje za Was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: kielich ten jest nowym przymierzem we krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb i pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie. To jest fragment z listu do Koryntian. Jutro wieczorem na mszy w Wieczerzy Pańskiej będzie czytana ta historia ustanowienia Eucharystii, tak jak ją opisał święty Paweł. Jedyne wydarzenie z życia Pana Jezusa, które święty Paweł opowiada tak szczegółowo. Oczywiście mówi również o zmartwychwstaniu i ogólnie o życiu, o nauczaniu, ale wydarzenie, które opisuje szczegółowe, to tylko to. Opowiada wcześniej, wysłuchawszy opowieści tych, którzy tam byli, bo on nie był. Nie był na ostatniej wieczerzy. I właśnie Paweł podkreśla, że to jest pamiątka. Pamiątka, która jest ważna dla niego. Mówimy o pamiątkach w różnych znaczeniach, ale na przykład pamiątka ma znaczenie takie, że jest to jakiś przedmiot po zmarłej osobie, które używała osoba, która już nie żyje i która jest mi bliska, czy była mi bliska. Albo może nawet jej nie znałem, ale właśnie ze mną spokrewniona i z tego względu dla mnie ważna. No i patrzysz na przykład na medal pradziadka, którego nie znałaś. No i próbujesz sobie wyobrazić tego pradziadka, który ten medal nosi, albo wcześniej zasłużył swoim poświęceniem, bohaterstwem, czy ciężką pracą na ten medal i ze swojego pradziadka jesteś dumna, choć go nie poznałaś. Ale o wiele bardziej wzruszysz się pewnie, widząc broszkę babci, którą poznałaś i którą kochałaś, miałaś z nią relację. I teraz patrzysz na tą broszkę i widzisz tą osobę. Ona odżywa w twojej pamięci osobę, którą znałaś. Tymczasem Mateusz i Marek, dwaj ewangeliści, którzy jeden był w czasie ostatniej wieczerzy, bo był apostołem, a Marek, nie wiemy, czy był przy ustanowieniu, ale był w tym domu. Był gdzieś w pobliżu. A na pewno on znał z pierwszej ręki tą historię od razu. To znaczy, że to, co tam się wydarzyło na ostatniej wieczerzy, no, wiedział o tym już tego samego dnia albo następnego, tak, kiedy uczniowie wrócili i powiedzieli, co się stało. Otóż oni nie mówią o pamiątce. Ani Mateusz, ani Marek. O pamiątce mówi Łukasz, który prawdopodobnie, Pan na pewno nie był na ostatniej wieczerzy, ale najprawdopodobniej w ogóle znał Pana Jezusa tylko z opowiadań. Nie spotkał Go osobiście. I Paweł, który Pana Jezusa niewątpliwie spotkał osobiście w widzeniu mistycznym na drodze do Damaszku, ale bezpośredniego, osobistego kontaktu z Nim nie miał. Może gdzieś Go słyszał parę razy lub widział, ale relacja osobista powstała dopiero w tym widzeniu na drodze do Damaszku. A więc, można powiedzieć, Pana Jezusa nie znał. I tej historii na pewno w tym zdarzeniu nie uczestniczył. I właśnie on, jeszcze bardziej niż święty Łukasz, podkreśla, że Eucharystia to jest pamiątka. Bo dwa razy mówi: na moją pamiątkę. Podkreśla te słowa, które inni ewangeliści pominęli albo mniej zaznaczyli, że to jest pamiątka. W biblijnym znaczeniu, mówi katechizm Kościoła, pamiątka nie jest tylko wspomnieniem wydarzeń z przeszłości, lecz jest głoszeniem cudów, jakich Bóg dokonał dla ludzi. W liturgicznej celebracji tych wydarzeń stają się one w pewien sposób obecne i aktualne. To znaczy, to, co było, staje się obecne pośród nas. Tak właśnie rozumie Izrael swoje uwolnienie z Egiptu. Za każdym razem, gdy obchodzi się Paschę, wydarzenia wyjścia są uobecnianie w pamięci wierzących, by według nich kształtowali swoje życie. I w zwyczajach, czy też w liturgii żydowskiej, bo Pascha jest wieczerza paschalna rodzajem liturgii starotestamentalnej, bardzo ważnym, najważniejszą właściwie liturgią, jaką poza kultem świątyni Żydzi mieli i mają teraz. Jednym ze elementów jest to, że opowiada się tą historię wyjścia z Egiptu, tak? No bo Pascha upamiętnia wyjście z Egiptu. To, co Bóg kazał Izraelitom, macie zebrać się wieczorem i mieć wieczerzę i wtedy tej nocy ja przejdę przez Egipt, aby ukarać ziemię egipską i lud Egiptu, ale wy będziecie ocaleni. I wówczas, i kiedy upamiętniają Żydzi tą historię, no to mówi najstarszy, opowiada ją. A najmłodszy na koniec tej historii mówi, tak było i my tam byliśmy. My to nie tak ogólnie naród, nie, nie, my tu obecni tam byliśmy. To znaczy, że to jest dla nas wydarzenie cały czas aktualne. To, że Pan Jezus wybrał wieczerzę paschalną jako znak dla tego sakramentu, jakim jest Eucharystia, to oczywiście nie jest przypadek, tylko jest to Pan Jezus wykorzystuje to, co zapowiedział przed wiekami, wieki wcześniej, wyzwolę was. Tylko, że nas już wyzwala nie z niewoli jakiejś politycznej, tylko wyzwala nas wszystkich ludzi. Chce wyzwolić z niewoli grzechu. I wyzwala swoją krwią baranka. I nie wiedzieli tamci przed wiekami w Egipcie, nie zdawali sobie sprawy z tego, co będzie oznaczała ta krew baranka na drzwiach, którą zaznaczali drzwi swoich domów, żeby było, jakby podkreślając, my jesteśmy od Boga. Żeby anioł wiedział, że tutaj nie mam uderzać. Oczywiście anioł i tak to wiedział bez tych znaków, ale chodziło o pewien symbol. I nie zdawali sobie sprawy, czego to jest zapowiedzią. Że Bóg, który stał się człowiekiem, swoją krwią nas ocali i wyrwie z niewoli diabła, grzechu i śmierci. To wszystko, czym jest pamiątka w znaczeniu biblijnym, święty Paweł jako faryzeusz, który znał Biblię czy Stary Testament, znał na pamięć, doskonale o tym wiedział i to rozumiał. A kiedy pojął pełnię objawienia, zrozumiał też, że dotyczy to właśnie Eucharystii. I może nawet zrozumiał to lepiej niż inni. Może lepiej niż Łukasz, bo Łukasz był Grekiem, był poganinem. On tych zwyczajów żydowskich poznał je, ale nie były częścią jego kultury. A dla Pawła no, Pascha to było, on tym żył. Zawsze, od dzieciństwa. I teraz pojął dzięki temu, czym jest ta nowa Pascha, czyli Eucharystia. I podkreśla, że to jest pamiątka, bo dla niego Eucharystia, dla Pawła, było spotkaniem z żywym Panem Jezusem. Spotkaniem najmocniejszym z możliwych. Każda nasza modlitwa jest spotkaniem z Jezusem. Z Bogiem w Trójcy Jedynym, no ale kiedy zwracamy się do Pana Jezusa, no to właśnie do Niego, do drugiej osoby boskiej mówimy. My mówimy do Niego, a najpierw On mówi do nas. Ale tutaj jest coś więcej. Bo tu nie jest tylko spotkanie, taka rozmowa. To jest bardzo ważne. Ale tu dzieje się coś więcej. Ty, Panie Jezu, nas dotykasz. Budda powiedział, nie patrzcie na mnie, patrzcie na moje nauczanie. Nie wiem, czy tak dokładnie powiedział, ale mniej więcej taki jest sens jednego z jego aforyzmów. A Chrystus mówi: bierzcie i jedzcie moje ciało. Nie? Nauczanie, ja wam mówię, ale jestem tylko nauczycielem, to wam przekazuję nauczanie, a możecie sobie potem doczytać w podręczniku. A w ogóle nie musicie być na wykładzie, możecie sobie podręcznik przeczytać. Nie. Jeżeli ktoś traktuje Ewangelię jak podręcznik, to w ogóle nie wie, co ma w ręku. Bo to nie jest podręcznik, to znaczy to ma być spotkanie, jest to jakaś pomoc w spotkaniu z żywym Jezusem Chrystusem. Ale jeszcze mocniej, spotykamy się z Nim przez Słowo, tak, bo Słowo jest pod natchnieniem Ducha Świętego spisane, ale jeszcze mocniej Go dotykamy, kiedy spożywamy, przyjmujemy Jego ciało. Bierzcie i jedzcie moje ciało, mnie. Nie patrzcie na moje nauczanie, patrzcie na mnie, ale nie tylko patrzcie, ale mnie bierzcie. To nam mówisz, Panie Jezu. Uczyńcie mnie częścią siebie. Przecież spożywanie komunii oznacza, że Chrystus, który jest obecny w Eucharystii, staje się częścią mnie. Fizycznie staje się częścią mnie, ale skoro fizycznie, to i duchowo mnie przenika. Łączy się z moją duszą. Nadal będąc sobą, ja nadal jestem sobą, ale On jest ze mną złączony. Takie słowa mógł powiedzieć tylko Bóg. Gdyby Pan Jezus był tylko człowiekiem, to te słowa nie miałyby żadnego sensu. Mało tego, byłyby raczej przejawem jakiegoś szaleństwa, obłędu, bluźnierstwa, choroby psychicznej, nie wiem czego. Jeśli tego nie powiedział Bóg, ale powiedział tylko człowiek, to nie warto tego czytać. Ale jeżeli to powiedział Bóg, to nie mogę pozostać obojętny wobec Twoich słów. A ja wierzę, że to Ty powiedziałeś, Panie Boże. Ty, który stałeś się człowiekiem, mówisz: bierzcie i jedzcie. Różni filozofowie mówią: głosimy prawdę. I głoszą lub nie głoszą, to zależy. Ale czasami rzeczywiście do prawdy się zbliżają. Ale Pan Jezus mówi: ja jestem prawdą. Dosłownie mówi: ja jestem prawdą. Znaczy nie tylko jakaś zawartość Jego nauczania, tylko On sam jest prawdą. Kiedy przyjmuje komunię świętą, przyjmuje prawdę. Oczywiście prawda to jest tu z działaniem naszego rozumu, w związku z tym potrzebujemy nasz rozum ożywać jakąś myślą, którą nam Pan Jezus przekazuje, ale przyjmując komunię, przyjmujemy prawdę. Pamiątka. Pamiątka, która nie jest takim przypomnieniem sobie, żebym wiedział, jak to było. Dla Pawła Eucharystia, który właśnie dobrze rozumiał to słowo pamiątka, Eucharystia nie była rekonstrukcją ostatniej wieczerzy. W Polsce teraz cieszą się dużą popularnością grupy rekonstrukcyjne, które odtwarzają jakieś sceny historyczne, głównie militarne, choć nie tylko. Ubierają się w mundury, w stroje z epoki, trzymają w ręku, używają broni z epoki, używają języka z epoki, rekonstruują, jak mówiono i tak dalej. To jest ciekawe. Natomiast jakoś tam pomaga też w przeżywaniu naszej historii, utożsamianiu się z naszym narodem, z naszą historią. Ale w tym znaczeniu właśnie rekonstrukcji to msza święta to jest dość kiepska rekonstrukcja. No, całkiem sporo wiemy, jak wyglądała wieczerza paschalna w pierwszym wieku naszej ery. I z tego, co wiemy, no to na msza święta to owszem, ewidentnie jest inspirowana wieczerzą paschalną, ale jest mnóstwo rzeczy, których jest inaczej. Na przykład powinniśmy leżeć w czasie mszy świętej, albo pół leżeć, no bo oni pół leżeli. Tak wtedy spożywano posiłki. Więc jeśli jeszcze wiele innych jest elementów. Na przykład panie nie mogłyby brać udziału, dlatego że chociaż nie w wieczerze paschalnej, znaczy w wieczerze paschalnej oczywiście, że brała udział cała rodzina, ale w tej wieczerze, w ostatniej wieczerze brali udział tylko apostołowie, czyli przyszli biskupi, czyli zasadniczo msza święta byłaby tylko dla biskupów. No chyba jednak jest inaczej. Więc Więc msza, gdyby się traktować jako rekonstrukcję historyczną, to jest, no tutaj można by podnieść wiele zarzutów, że to nie jest dobra rekonstrukcja, tylko że nasi przodkowie świetnie o tym wiedzieli. Kiedy msza ewoluowała i zmieniała swoją formę, to co, oni nie byli naiwni, myśląc, że nie, to tak było na ostatni wieczerz. Wiedzieli, że dają pewne nowe formy wyrażania tego, co jest istotą, tego, co tam się wydarzyło. Jednej rzeczy zawsze chrześcijanie pilnowali, żeby słowa Pana Jezusa, słowa konsekracji były takie, jak On powiedział. Chociaż też teraz pracowicie odtworzono po Soborze Watykańskim II, zdecydowano, żeby dokładniej jakoś historycy te relacje, co mamy o tym, co powiedział Pan Jezus na ostatniej wieczerzy, żeby zrobić taką właśnie rekonstrukcję tego, co jest najbardziej prawdopodobne, że tak właśnie brzmiały słowa Pana Jezusa, bo ewangeliści je cytują, ale w różnej formie. To jest słuszne dążenie, na pewno to jest ważne, chociaż no przecież Pan Bóg wie, co chcemy powiedzieć. Chcemy powiedzieć to, co powiedział Pan Jezus. I chcemy, po prostu tak się staramy i robimy, co możemy. Ale to wszystko, msza święta ma moc, no nie dlatego, że dobrze żeśmy poznali historię, tylko dlatego, że Kościół przez wieki starał się wiernie wypełnić to, co Ty, Panie Jezu, powiedziałeś. Czyńcie to na moją pamiątkę. A więc ma być Twoja ofiara, Panie Jezu, uobecniona poprzez ucztę, która przypomina wieczerzę paschalną i w której wypowiada się właśnie te słowa. Twoje słowa. W której się modlimy, w której czytamy Słowo Boże, słuchamy Słowa Bożego. To jest Eucharystia. I przyjęła konkretną formę w Kościele, w Kościołach Wschodnich, nieco inną, ale jest to ta sama Eucharystia. I Duch Święty, nie historyczna rekonstrukcja, ale Duch Święty obecny pośród nas sprawia, że te gesty i te słowa przenoszą nas w czasie i przestrzeni. No właśnie. A gdzie przenoszą? Do wieczernika? Też. Niewątpliwie msza święta uobecnia ostatnią wieczerzę. Ale święty Paweł mówi coś więcej. Coś, co brzmi niepokojąco. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb i pijecie kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie. Zaraz, jak to? Dlaczego głosimy śmierć Pana? No, powód jest oczywisty. Nie trzeba być wielkim teologiem. W ogóle nie trzeba być teologiem. Wystarczy się wczytać w słowa Pana Jezusa. Na ostatniej wieczerzy i wcześniej. On mówi, że On oddaje swoje życie za nas i On jest barankiem paschalnym. A baranka się spożywa, a wcześniej się go składa w ofierze. A tutaj jest odwrotnie. Spożywają chleb, w którym On staje się obecny, a następnego dnia zostanie złożony w ofierze, jak baranek na krzyżu. W czasie ostatniej wieczerzy nie mieli baranka ofiarnego ze świątyni, bo baranków jeszcze, zwyczaj był, że baranki zabijano w świątyni w piątek. Więc na ostatniej wieczerzy nie mieli baranka, albo raczej mieli. Jezus Chrystus jest barankiem. Wtedy to rozumiemy, o co chodzi. Dlaczego się mówi baranku Boży? Bo Ty, Panie Jezu, złożyłeś siebie w ofierze. I Paweł to doskonale rozumie. Głosimy Twoją śmierć. To znaczy, chciałeś, Panie Jezu, aby Eucharystia była pamiątką, czyli uobecniała Twoją ofiarę na Golgocie. Ofiarę totalną, całkowitą Twojego życia. I w mszy świętej uczestniczymy właśnie w tej ofierze, Twojej ofierze na krzyżu. A ponieważ jest to liturgia, działanie samego Boga, dotykamy tylko tego, co w tej ofierze jest miłością. A więc w czasie mszy świętej nie staje się obecne pośród nas okrucieństwo, zdziczenie, szyderstwa, bluźnierstwa, które padały pod krzyżem. Tego wszystkiego nie ma. Jest tylko to, co w tej ofierze jest z Boga, a więc miłość. To, co ludzie sprawili swoimi grzechami, nie jest obecne. Jest obecna tylko Twoja miłość. Ale to jest uobecnienie ofiary na krzyżu. I my w tym uczestniczymy. I to nam pozwalasz uczestniczyć i chcesz, żebyśmy uczestniczyli. I żebyśmy widzieli, bo ta pierwsza ofiara była rzeczywiście cierpieniem kosmicznym, które tylko Bóg, człowiek mógł wziąć na siebie. Żaden człowiek nie był go w stanie unieść. Grzechy całego świata spoczywają na Panu, spadają na Pana Jezusa. I my wiemy, że to zrobiłeś dla nas wtedy. A teraz, w czasie mszy świętej, ta ofiara już nie jest, jest już nie tylko miłość. Dlatego jest radosna. Dlatego msza święta jest czymś radosnym. Ale jest ofiarą. I dlatego nazywamy ją Eucharystią, bo Eucharystia znaczy dziękczynienie. I my za to dziękujemy. No bo jak, co można innego zrobić w obliczu tego, co Ty, Panie Jezu, dla nas zrobiłeś? Tylko dziękować. To nie jest spotkanie, jak niektórzy myślą, a spotkanie takie braterskie, spotykamy się, żeby upamiętnić kolację, którą Pan Jezus miał 2000 lat temu ze swoimi uczniami. No to troszeczkę mało. Znaczy, dobrze sobie przypominamy, jak Pan Jezus ucztował, uczta w Betanii, uczta u Szymona, w różnych ucztach, Kana Galilejska. Uczestniczył Pan Jezus w różnych ucztach, tylko że to sobie przypominamy, a ostatnia wieczerza, która łączy się z Golgotą, staje się obecna pośród nas. I to się dzieje w każdej mszy świętej. A teraz, właśnie w tych dniach, jak co roku chcemy tą mszę przeżyć mocniej. To wszystko się dzieje w każdej mszy świętej. Ale raz w roku, w rocznicę tych wydarzeń, w Kościele chcemy przeżyć to mocniej, i można powiedzieć, rozkładamy tą liturgię na 3 dni stosownie do chronologii wydarzeń sprzed 2000 lat. Już zaczęliśmy w niedzielę, Niedziela Palmowa. Rzeczywiście Pan Jezus wjechał do Jerozolimy na 7 dni przed Paschą, czyli właśnie w niedzielę, znaczy, tak dobrze liczę? Na 7. I Pascha miała miejsce w sobotę, czyli 6. W każdym razie i Pan Jezus, więc to upamiętniamy, ale jutro zacznie się taka, można powiedzieć, 3-dniowa msza. Najpierw Wieczerza Pańska. Wieczorem będziemy upamiętniać poprzez mszę, ale w szczególności skupimy się na ostatniej wieczerzy. Wtedy rzekł do nich, gorąco pragnąłem spożyć Paschę z wami, zanim będę cierpiał. No właśnie, może właśnie jutro te słowa Pana Jezusa, którymi wprowadza uczniów w tą ostatnią wieczerzę, żeby one nam zabrzmiały w uszach i żebym sobie zadał pytanie, czy i ja pragnę być z Tobą w Wieczerniku i na Kalwarii? Msza Wielkiego Czwartku nie jest obowiązkowa, więc jeżeli ktoś nie może pójść, trudno. Ale te słowa niech brzmią przed każdą mszą. Ale może jutro, jeżeli możesz być na mszy, to niech zabrzmią w sposób szczególny. Pragnę być z Tobą w Wieczerniku i na Kalwarii. W uroczystościach mszy Wielkiego Czwartku nie ma już błogosławieństwa. Jak po każdej mszy jest błogosławieństwo, rozesłanie, nie ma rozesłania, ponieważ liturgia się nie kończy. Przenosimy Pana Jezusa w osobne miejsce, które jest nazywane ciemnicą, żeby jako wspomnienie, przypomnienie tego, że Pan Jezus został aresztowany i wtrącony do więzienia. Stąd nazwa ciemnica. Towarzyszymy Panu Jezusowi w więzieniu, ale również ta adoracja, bo jest piękny zwyczaj, że właśnie adoruje się przez kilka godzin, a niekiedy przez całą noc. To już zależy, że jakaś parafia ma, jak na ile jest zdeterminowana, że Pan Jezus się adoruje w tym Przenajświętszy Sakrament właśnie w tym miejscu, gdzieś w jakiejś kaplicy bocznej, czy znajduje się jakieś miejsce, które nie jest tabernakulum. Tabernakulum zostaje puste. Ale to też jest przypomnienie innego wydarzenia, kiedy wyszli uczniowie z ostatniej wieczerzy, gdzie się udali? Do Ogrójca. I Pan Jezus tam się modli, a uczniowie śpią. I może właśnie ten zwyczaj, żeby przyjść wieczorem do kościoła i pomodlić się choć trochę, choć pół godziny przed właśnie w tym miejscu, to jest, mówimy, Panie Jezu, my chcemy czuwać. Nie to, że jesteśmy lepsi od apostołów, no rozumiemy ich doskonale, sami przecież mamy swoje słabości i też często przysypiamy, ale chcemy być z Tobą. Piątek jest dniem pełnym powagi. Ale uwaga, powagi, nie smutku czy przygnębienia, tylko powagi. To był dzień smutny, ponury, wręcz przerażający dla uczniów Pana Jezusa wtedy, 2000 lat temu. Bo oni nie wiedzieli, co się dzieje i nie rozumieli sensu tych wydarzeń. My natomiast wiemy więcej. I wiemy, że ten Wielki Piątek to jest dzień zwycięstwa. Tylko, że to nie jest mecz z Walią. A Pan Jezus to nie jest bramkarz szczęsny. Tylko to jest krwawa, bezwzględna bitwa. Jak mówi piękna pieśń wielkanocna, śmierć starła się z życiem i w boju o dziwy, choć poległ wód życia, króluje dziś żywy. Jak po zwycięskiej bitwie, no pewnie żołnierze zwycięskiej armii się cieszą. Jak idą do boju, to raczej się boją, a w każdym razie zachowują powagę w obliczu śmierci, która może ich spotkać. A Pan Jezus idzie na pewną śmierć, bo właśnie poprzez śmierć odnosi zwycięstwo. I liturgia właśnie w piątek celowo, nie ma mszy. Nie ma mszy w piątek, ale jest tak zwana liturgia krzyża. I kapłan jest ubrany tak jak do mszy, ma założony ornat, żeby podkreślić, że msza, każda msza ma swój początek w krzyżu. Żeby właśnie podkreślić to, co Pan Jezus chciał powiedzieć i powiedział na ostatniej wieczerzy. To jest pamiątka. Ostatnia wieczerza, że ten chleb i wino, ja staję się w tym obecny, staję się w tym obecny moja ofiara, a ta ofiara zostanie złożona na krzyżu. Więc te dwa zdarzenia są ze sobą nierozerwalnie złączone. W sobotę nie ma żadnej liturgii. Jest cisza i przypominamy sobie ten dzień, kiedy Pan Jezus opuszcza świat żywych, będąc żywy, bo jest żywym, że jest żywym Bogiem, on nigdy nie przestaje żyć, ale prawdziwie umarł jako człowiek i schodzi do otchłani, nie ma go wśród żywych tu na świecie. Więc jest cisza. Ale znowu nie jest to cisza przygnębienia uczniów, którzy są załamani, jeszcze na dodatek sobie przypominają, jak kiepsko się zachowała większość z nich, a w szczególności Piotr. Ale nasza cisza to jest zupełnie inna cisza. To jest cisza oczekiwania. To jest kontemplacja. I dobrze jest ten dzień, na ile to możliwe. Często jest to trudne, bo się przygotowania do świąt, jakieś inne obowiązki mogą w tym przeszkodzić. Ale jeśli jest to możliwe, to dobrze naprawdę ten dzień przeżyć w ciszy. W ciszy, w spokoju. Nie wiem, na przykład piękny zwyczaj w dużych miastach. To jest możliwe tylko w dużych miastach, bo w małym miasteczku, jeśli tylko jest jeden kościół, to trudno to zrealizować, ale że chodzi się po kościołach w mieście i odwiedza się właśnie grób pański w każdym z tych kościołów i w każdym z nich się odmawia, no chwilę się człowiek, ktoś modli. Więc to jest bardzo piękny zwyczaj, bo właśnie jest taki wyciszający, pozwala oczywiście z kimś w grupie, z rodziną, wspaniale, rozmawiając, nie ma problemu, ale właśnie wyciszając się. I wreszcie noc zmartwychwstania. Najdłuższa msza w ogóle, czy liturgia, bo to nie jest tylko liturgia Eucharystii. Jest liturgia światła, liturgia wody, jest bardzo to wszystko jest złożone, bo świętujemy właśnie, chcemy wejść w tą noc, kiedy Pan Jezus zmartwychwstał. Nikt nie był świadkiem zmartwychwstania. ale my wiemy, że to się stało i chcemy przeżywać. Można powiedzieć, choć nikt nie był świadkiem zmartwychwstania. No, tradycja mówi, że, ale to mówi, że Maryja, ale że, to raczej, że Maryja była pierwszą, która spotkała Pana Jezusa zmartwychwstałego, ale On zmartwychwstaje sam. A my poprzez liturgię możemy Mu towarzyszyć i to jest fantastyczne. Nikt nie był w tym historycznym, pierwszym, w tym zmartwychwstaniu historycznym. Nie było żadnego ludzkiego świadka, ale poprzez liturgię wszyscy możemy być świadkami zmartwychwstania bezpośrednio. Tej nocy, wchodzimy w tą noc, dlatego ta liturgia jest w nocy. A potem w niedzielę chcemy przeżywać to, co przeżywali uczniowie. Jeśli ktoś nie mówi, znowu też ta liturgia Wielkiej Soboty nie jest obowiązkowa, żeby w niej uczestniczyć, ale w niedzielę owszem, zmartwychwstania, no, to jest największe święto i po prostu byłoby czymś strasznie smutnym, gdybym bez jakiejś poważnej przyczyny nie uczestniczył we mszy świętej, żeby przeżyć i poczuć to, co przeżywali uczniowie w niedzielę zmartwychwstania, ale dużo bardziej świadomie. Bo uczniowie w dzień zmartwychwstania byli, nie wiedzieli, co się, nie rozumieli, co się dzieje. Byli bardzo, jedni kobiety usłyszały od aniołów, Maria Magdalena spotkała Pana Jezusa, ale uczniowie nie wierzą. Jedni wierzą, inni nie wierzą. Jest zamieszanie dopiero pod wieczór, na tym, kiedy wreszcie spotykają Pana Jezusa, już z nimi rozmawia, to wreszcie przyjmują to do wiadomości. A my od samego rana, nie tylko od samego rana, zawsze wierzymy, że Ty zmartwychwstałeś, a w niedzielę wielkanocną tą naszą wiarę ożywiamy. I wierzymy, że żyjesz, tak jak Maryja, jedyna, która nigdy nie zwątpiła, że zwyciężysz śmierć, że zmartwychwstaniesz. Niech nam pomaga, abyśmy te dni przeżyli głęboko i przeżyli je z Tobą, Panie Jezu.